Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy tu jest muzeum?
Tak, to jest muzeum, najprawdziwsze muzeum pokazujące historię Gdańska. Historię Gdańska XIX i XX-wiecznego. Piotr Mazurek, Muzeum Strefa Historyczna Wolne Miasto Gdańsk.
No, mamy tu jeszcze jednego pana. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi. Mirek Domański z tej strony. Jestem pracownikiem skromnym muzeum.
Bardzo dużo tutaj eksponatów jest takich drobnych, ale świadczących o przeszłości Gdańska.
Tak, od ponad 25 lat w zasadzie kolekcja była gromadzona. 15 lat temu udało nam się przy ogromnym poparciu prezydenta Adamowicza zorganizować to, otworzyć początkowo w dużo mniejszej lokalizacji. Teraz jesteśmy już przy długim targu, myślę, w najbardziej reprezentacyjnym miejscu, jeśli chodzi o główne miasto.
To tylko zdradzę, że jeżeli ktoś dojdzie do Zielonej Bramy, idąc najpierw ulicą Długą, później Długim Targiem, skręci w lewo i w zasadzie od razu już do państwa trafia.
Tak, każdy z przedmiotów, który w naszym muzeum się znajduje, ma jakąś swoją niesamowitą historię, a przede wszystkim podkreśla te nasze zarówno polskie, jak i gdańskie wpływy w całym naszym mieście. Zwykłe życie to życie w naszym muzeum.
Mamy tutaj pianino, tuż obok kredens i w tym kredensie bardzo dużo ciekawych przedmiotów, które podejrzewam dawni gdańszczanie używali.
Na pewno tak, tych przedmiotów jest tutaj ponad 2000, od rzeczy bardzo drobnych po rzeczy naprawdę niesamowite. Proszę zwrócić uwagę, przepiękny obraz słynnego gdańskiego malarza, pana Pawłowskiego, Antona Pawłowskiego, pokazujący nam na pełnym morzu okręt Piotr z Gdańska. Ten sam okręt zresztą może pani obejrzeć.
A tutaj widzę u góry.
Tak, stoi sobie ładnie na naszej szafce.
Model.
Taki ładny model, razem ze skrzynią na skarby. Tam można zawsze wrzucać kasę, chętnie przyjmujemy.
To zwróćmy się do tego kredensu, żeby zobaczyć, co tutaj on kryje.
Otworzyliśmy część kredensu, żeby pooglądać, czymże tak kiedyś zajmowali się gdańszczanie. Jaka była piękna fascynacja przedmiotami, jak dbano o to, żeby przedmiot był nie dosyć, że funkcjonalny, to jeszcze ładny. Kubki, świetne kieliszki, naczynia do herbatki, wszystko miało swoją klasę.
Cukiernica.
Tak, cukiernica, różnego rodzaju piękne podstawki, ale mamy również rzeczy całkowicie unikatowe, czyli na przykład solniczko, pieprzniczkę w kształcie sterowca. Wiemy historycznie, że te cepeliny do Gdańska latały, a każdy cepelin, każdy sterowiec miał też restaurację i w tych restauracjach znajdowały się solniczko pieprzniczki w kształcie takiego właśnie statku powietrznego. Ten jest o tyle unikatowy, że ma jeszcze widok na ratusz głównomiejski. Totalny unikat, w zasadzie jedyny, który znamy.
A skąd państwo go pozyskali? Bo to jest jakaś chyba niesamowita historia.
Nie, historie są samowite, za każdym razem. Dzięki współpracy z gdańskimi archeologami, z którymi rzeczywiście na wielu niwach współpracujemy, takie przedmioty są do nas po prostu wypożyczane.
Piękny przedmiot, warto przyjść zobaczyć ten 10-centymetrowy statek powietrzny Cepelin. A tu wyciągnął pan taką piękną butelkę, co to jest za butelka?
To jest nasz ostatni nabytek firmy Gustav Springer, czyli skoczek. Ale butelka jest o tyle nietypowa, ponieważ prawdopodobnie jest to też jedyna, jaka istnieje na razie, że tak powiem, szeroko na rynku.
Z oryginalną, świetnie zachowaną etykietką.
Gustav Springer, firma znana w Hamburgu, w Berlinie, ale też i w Gdańsku. Natomiast Springer, ten oddział gdański, jest wyjątkową rzadkością.
Tak, i tu jest inskrypcja.
DG, czyli Gdańsk. Kolejny skarb w postaci kawałeczka pierwotnie papierku, pracowicie odtworzonego przez kolegę Piotra. Paczka po kawie, ale też z widoczkiem Piotra z Gdańska. Gdyby nie benedyktyńska praca kolegi Piotra, wiele takich przedmiotów po prostu nie ujrzałoby światła dziennego.
To ile tak zajęło panu?
Niestety nie jesteśmy muzeum państwowym, więc utrzymujemy się tylko i wyłącznie z tego, co nam ktoś pomoże, ewentualnie z wariackich zachowań. I to są właśnie przykłady wariackich zachowań. Oprócz tego typu prac pokażę pani jeszcze unikatowy atlas geograficzny z Gimnazjum Polskiego, który dotarł do nas w 203 kawałkach.
I pan składał?
Jest cały, tak jest. Brakuje jednego kawałka, bo go nie było.
Mnożyć możemy tu przykłady, ale to jeden z ostatnich skarbów, który do nas trafił. Bilet na wejście na pokaz biografu. Dominik z Wal, czyli wały dominikańskie.
Czyli po prostu wcześniejsza wersja kina.
Tak jest, tak jest. Dlatego jest to unikat. Z tego, co wiemy, jest to jeden jedyny bilet na tą pierwszą wersję kina, tak, jaki się zachował.
Ten XIX-XX wiek to jest to drugie wolne miasto. Mamy też pewien fragment naszej ekspozycji poświęcony temu pierwszemu napoleońskiemu wolnemu miastu, które wcale dla miasta Gdańska nie było szczęśliwe. Raczej był to okres wyjątkowo trudny, gdzie ograbiano nas tylko dlatego, że był to Napoleon.
Chciał po prostu się odkuć na wojnie i gdańszczanom kazał płacić kontrybucję.
Chciał przede wszystkim zdobyć kasę, żeby atakować Rosję, bo to był ten podstawowy powód, że on tutaj sobie zawitał na tych parę lat. A że niespecjalnie się udało, to potem niektórzy pozostawali, tak jak choćby pan Hafner, który nie w Gdańsku, ale w Sopocie co nieco życia spędził.
No i akurat on wzbogacił to miasto, najpierw wioska, później miasto.
To prawda.
Uwaga, bo ktoś wchodzi. Zobaczmy, czy może ktoś chce zwiedzić.
Hello.
Musimy niestety pana Mirka zostawić.
Dobrze, bo przyszli goście anglojęzyczni, więc zostawmy, a my idziemy do góry. Trochę krzywe te schody nawet.
Od urodzenia. Ale to jest taki ich urok, mimo że są rekonstruowane. To już na etapie odbudowy coś nie poszło.
Można wejść. Myśmy się wdrapali na to pierwsze piętro, a tutaj to już rzeczywiście kilka sal i niesamowite przedmioty, które cieszą oko.
Każdy z przedmiotów ma swoją naprawdę niesamowitą historię. Polacy gdańscy, ogromny temat, który tutaj też staramy się eksponować. Jako ciekawostka, bardzo proszę przeanalizować, leżący przed nami paszport nieżyjącej już gdańszczanki Urszuli Kliszkowiak. Problem tej pani polegał na tym, że kiedy wyrabiano jej dokumenty, nie chciano wpisać polskiego imienia Ursula. Wpisano Ursula zamiast Urszula. W związku z tym co zrobiła? Założyła sobie kolczyki z orzełkiem.
Tak tutaj wyglądał, na zdjęciu jest powiększonym.
Tak wyglądał kiedyś patriotyzm.
Widzę tu małą kuchenkę, ale to taką dla dzieci.
Tak, tylko na prąd.
To czyli można było na niej naprawdę gotować.
Tak, jest to rzeczywiście działający eksponat. Natomiast ciekawostka jest również obok. Danziger Hausfrau, to nasza przyjaciółka gdańska. W takim mieście jak Gdańsk, w którym zamieszkiwało powiedzmy 230 tysięcy osób, nakład tej gazety osiągał nawet kilka tysięcy egzemplarzy. Wyjątkowo rzadkie, mamy ich kilka rodzajów, ale pokazujemy też, że można było w tym samym Gdańsku kupić polskiego asa. Jedna z najbardziej prestiżowych wydawnictw z tamtego okresu, wydawanych w Polsce, mamy to również.
Ubrania i uwagę przyciąga wózek. Ale to już nie zabawkowy, tylko dla małego dziecka.
Jak najbardziej prawdziwy. Kilkanaście lat temu udało nam się go pozyskać z jednego nieistniejących już domów na Szkotach przy Oruni. Natomiast zupełnie ciekawym eksponatem jest ta biblioteczka, którą mamy przed sobą. To biblioteczka, która pochodzi z mieszkania, sopockiego mieszkania Karola Marii Szpleta, słynnego
biskupa.
Gdańskiego biskupa. Tutaj też niesamowita kolekcja bombek i ozdób choinkowych, takich ponad stuletnich. Proszę popatrzeć, jaki szczęśliwy kominiarz i dziesiątki innych rzeczy. To...
I bardzo dużo widzę lalek, klocków, samochodów.
Wiemy, że nie było Lego, ale inne były.
A tutaj w następnej pięknej szafie buty i ubrania, czyli także takie rzeczy,
wszystkie te elementy, które były powszechnie używane, ale również środki chemiczne, które produkowane były i służyły do konserwacji ich skóry i tkaniny.
Nawet widzę także po polsku, do gładkiej skóry.
Trzeba o jednej rzeczy pamiętać, mało o tym kto wie, ale wyprodukowane w Gdańsku do Polski trafiało bez cła. To była polska strefa celna i to była ogromna korzyść dla tych, którzy tutaj to robili. Przykładem najlepszym istniejący do dzisiaj dr Etker.
Jesteśmy dzisiaj w Muzeum Strefa Historyczna Wolne Miasto Gdańsk. Znowu widzę przepiękny mebel. Pan mi pokazuje, próbuję otworzyć.
Tak, jeszcze moment. Co tutaj mamy? Pośród różnych fajnych skarbów, oryginalnych butelek, mamy również kubek dla wąsacza. To taka ciekawostka, która produkowana była rzeczywiście na przełomie XIX-XX wieku i służyła ochronie wąsów, które wtedy były zdecydowanie bardziej popularne niż teraz. Ten akurat pochodzi z kolekcji rodzinnej mojej, to jest kubek mojego dziadka.
Czyli pochodzi pan z rodziny gdańskiej.
Tak się zrobiło, że w czwartym pokoleniu. Moja mama urodziła się w Gdańsku przed wojną, dziadkowie no jeszcze wcześniej. Tak jak dałoby się to sprawdzić, to koniec XIX wieku, stąd pojawiliśmy się tutaj.
Ale Polacy.
Tak, tak. Mama z Dedomo Saniewska, więc polska rodzina. Tylko mój tata przybył z Iławy, czyli Deutsche Ilau.
Od dzieciństwa w tej gdańskości był pan zanurzony, więc to miejsce jest trochę takim, można powiedzieć, pokłosiem tego.
Nawet nie pokłosiem, tylko to jest celowe działanie. Obiecałem mojej mamie, że kiedyś zrobimy wszystko, żeby pokazać, jak wyglądała historia miasta, która dla niej była trudna, bo ona, mimo że była gdańszczanką, była Polką gdańszczanką, non-stop miała problemy z tym, ty jesteś Niemra, mama była Edyta, więc Edith, ty jesteś Niemra. I żeby pokazać, że niekoniecznie tak musiało być, to my chcieliśmy to muzeum stworzyć. Udało się to zrobić.
To była trudna sytuacja dla pańskiej mamy, bo z jednej strony w czasie Wolnego Miasta była Polką i była może niezbyt dobrze postrzegana, a po II wojnie światowej musiała udowadniać swoją polskość nowym przybyszom.
Gorzej. Tak, niestety było jeszcze gorzej. Ale to nie my jedyni, takich rodzin były tutaj dziesiątki, setki. Moja rodzina postanowiła mimo wszystko tu zostać i jesteśmy mimo usilnych prób, żeby wyjechać za granicę. Proponowano nam to wielokrotnie. Rodzina pozostała, no i chyba dobrze, bo jesteśmy u siebie.
Dlaczego pan chce tworzyć to, współtworzyć to miejsce?
Mógłbym powiedzieć, że jesteśmy z kolegami pozytywnie zakręceni, tak? Ale po pierwsze wiążą nas z tą historią, historie rodzinne.
Czyli pan też jest Polakiem z pochodzenia?
Po części tak. Po prostu odkąd moja pamięć sięga, interesowałem się zawsze historią, ale z takim bardzo mocnym akcentem na tą historię lokalną. Bo tu, no nie ukrywam, każdy z nas, który się urodzi i wychowa, to od historii nie da rady w naszym mieście uciec. Od strony ojca, tak, rodzina pochodziła stąd. Tak jak większość tutaj, to było pochodzenie mieszane, także wymieniać już nie będę wymieniał, ale no parę nacji, tak, we mnie jest.
Czyli odbija się, można powiedzieć, cała historia Gdańska w przeszłości pańskich przodków.
No tak, oczywiście, tak ze spokojnym sumieniem mogę to potwierdzić. W domu rozmawiało się o tym, co było, nie tylko w domu, ale i wśród sąsiadów słyszałem niesamowite historie, tak, bo w miejscu, w którym się wychowałem, czyli w okolicach Politechniki Gdańskiej, tam tych przedwojennych mieszkańców sporo zostało.
I tam prawie każdy kamień wołał, bo Politechnika Gdańska, budynek powstał w 1904 roku obok kolonia Alwega, czyli takie domki też przedwojenne, więc można powiedzieć, że wszystkie kamienie do pana mówiły.
Tak, dokładnie tak. No to był nasz przecież pierwszy plac zabaw, nasza dzielnica. No i tam, tak jak pani powiedziała, praktycznie wszystko wiązało się z historią, czyli ze zdziwieniem nagle okazało się, że budynek, który każdy z nas znał, dla przykładu był dawną siedzibą jednej z lóż masońskich, czy no sama Politechnika, czy zbiornik wody pitnej historyczny. Ja doskonale pamiętam, kiedy on działał jeszcze, myśmy tam też notorycznie biegali, czy choćby obecna cerkiew, tak? No to wszystko historia przedwojenna.
Jaki eksponat tutaj w tej strefie historycznej miasta Gdańska, w tym muzeum, jest dla Pana taki najbardziej wzruszający, taki cenny?
Wszystkie przedmioty traktuję tak samo. Każdy prawie jest dla mnie cenny. Natomiast jeden według mnie jest wyjątkowy, czyli maszyna do pisania firmy Mercedes. Często ludzie chodzący po muzeum nie zwracają na to uwagi. Maszyna wyprodukowana na teren Wolnego Miasta Gdańska, ale z polskimi czcionkami. I z tego, co jest mi wiadomo, jest to jedyna maszyna ocalała, ale jednoznacznie wskazująca na to, że została wyprodukowana dla polskich urzędników w Wolnym Mieście Gdańsku, czyli wyjątkowa rzecz moim zdaniem.
To jest tak dużo rzeczy, że trudno wręcz mówić. O, stanęliśmy akurat przy gablocie z papierośnicami.
No szczerze mówiąc, radio to słabe medium do zwiedzania takiego muzeum. Przepraszam, że tak mówię.
No musimy to słowami oddać.
Tak, oddajemy słowami, licząc, że ktoś z Państwa będzie chciał jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem nie fantazjujemy.
Jest tu bardzo dużo. Na przykład papierośnic, zapałek i wszystko gdzieś z Gdańskiem, czy też Wolnym Miastem w tle.
To generalnie my tu pokazujemy, jak wiele różnorodnych przedmiotów było tu na miejscu produkowanych. Pokazujemy też ogromne przyzwyczajenie gdańszczan do swojego herbu, do swojego miasta. Wykorzystywano herb Gdańska, który stawał się synonimem również prowadzonej działalności. Pokazujemy też niewielkie nasze zbiory dotyczące mniejszości żydowskiej, której w Gdańsku też było sporo. To są bardzo trudne do zdobycia pamiątki. Fragmenty porcelany, które tutaj są również rozrzucone, zostały znalezione przez nas w czasie prowadzenia prac konserwatorskich na Gdańskiej Wyspie Spichrzów, bo w jednym ze spichlerzy znajdowała się żydowska jadłodajnia. Jedyna znana kolekcja modeli tramwajów gdańskich. Wszystkie produkowane, wszystkie jeździły po naszym Gdańsku. I do tego oczywiście zajezdnia we Wrzeszczu. Fragment tej zajezdni do dzisiaj funkcjonuje. Rekonstrukcja kantoru kupieckiego. Mało, ale pełno.
Małe pomieszczenie, ale ma sekretarzyk, telefon i różne książki.
Maszyna do pisania i oczywiście korespondencja handlowa. Kolejne pomieszczenie to sklepik. Sklepik pokazujący, jak wielkie opakowania w Gdańsku były używane. To, o czym mówiłem wcześniej, czyli polski obszar celny, powodował, że nawet marmoladę kupowało się tutaj w 10-kilogramowych skrzynkach, bo łatwiej było wywieźć i sprzedać w Polsce.
Tak, widać tutaj marmoladę.
Ogromna różnorodność produktów. Dr Edker, o którym już mówiłem, w końcu uruchomił swoją fabrykę w Gdańsku tylko dlatego, żeby sprzedawać na całą Rzeczpospolitą. Wytwórnia Dagoma, najstarszy zakład przemysłowy.
Ale tu widzę takie już, których nie ma, na przykład Kosma.
Kosma to wytwórnia słodyczy, czekolady przede wszystkim. Jedyne znane w tej chwili egzemplarze nakrycia głowy Gimnazjum Polskiego. Oryginalny biret.
Gimnazjum Polskie, czyli polska szkoła w Wolnym Mieście Gdańsku.
Prywatna polska szkoła w Wolnym Mieście, tak.
Ale dotowana przez polski rząd.
Prawda, tak. No, staramy się ze względu na w sumie szczupłą przestrzeń wystawienniczą, staramy się pokazać wszystkie elementy tego funkcjonowania i życia w Gdańsku. Ciekawe historie są tutaj wszędzie. Ten podręcznik do nauki języka polskiego i języka niemieckiego. Pracownicy Polskich Kolei Państwowych, zarówno Niemcy, jak i Polacy, mieli obowiązek uczenia się z tego podręcznika. Po pół roku, jeśli nie zdali egzaminu, byli wyrzucani. Nie zdali egzaminu, nie nadają się do pracy na Polskich Kolejach Państwowych. Oryginał.
A obok są takie małe modele pociągu.
No, zabaweczki, ale jeżdżące, ale prawdziwe i z epoki, tak? Więc kolejka elektryczna to żaden nowy wynalazek.
Bawili się nasi
bardzo
pradziadowie.
Proszę, mówiłem na dole pani o atlasie geograficznym, który trafił do nas w postaci 203 kawałków. W tej chwili wyeksponowany jest w całości. 3 miesiące pracy.
Czym pan podklejał tak pracowicie?
Tajemnica.
A, rozumiem.
Zawodowo jestem konserwatorem zabytków w sumie, więc staram się ratować to, co powinno być uratowane. Te sztućce, które tutaj widzimy, są integralnie przynależne stojącemu tutaj po piersiu. Po piersie Franciszka Szmeltera. Franciszek Szmelter, słynny restaurator z dworca gdańskiego, przede wszystkim pracownik kontrwywiadu. Człowiek, który wielu, wielu gdańszczanom, Polakom uratował życie. Ten eksponat przywieźliśmy z Toronto. Nie mieli dzieci, więc ostatnia z kuzynek przekazała nam tutaj, wiedzą, że jesteśmy z Gdańska, z muzeum, przekazała nam parę eksponatów, między innymi to.
O ile pamiętam, to on także gościł słynnych Polaków, którzy nawet zostawiali pamiątki po sobie u niego.
Podczas słynnego rejsu do Ameryki statkiem namalowane zostały dwa obrazy, z których bodajże jeden w tej chwili trafił do Muzeum Gdańska.
To mówimy o Wojciechu Kossaku.
Tak, mówimy o Wojciechu Kossaku. No te pomieszczenia są dla nas szczególnie ważne, bo one pokazują, że ten polski żywioł, mimo że Niemcy przedstawiali to w sposób całkowicie odmienny, że on był jednak ogromny. Jeszcze chciałbym, żeby zwróciła Pani uwagę na tego orła, tak? Na to nasze godło. Godło niesamowite, osobiście znalazłem je znowu dawno temu w jednym ze składów makulatury na Małomiejskiej. Od zawsze szukając staroci, tam do nich też docierałem, na ich telefon zawsze miałem informację, że są stare książki albo stare gazety, więc jechałem i podczas jednej z takich wizyt znalazłem tego właśnie orła. I niesamowita historia wpisuje się w to, co my tutaj widzimy i nie trzeba za dużo wymyślać, żeby zobaczyć, że historia jest niesamowita. Ci wszyscy, którzy przypominają sobie niemieckie kroniki pokazujące atak na Polskę, pokazujące zrywanie godeł państwowych, tutaj widzą całą tą historię, którą Niemcy pokazywali w kronikach.
Są ślady.
Rzucamy kamieniem w polskie godło, odrywamy uszkodzenia emali, a jak już godło leży na dole, to kujemy magnetem. To wszystko znajdziecie Państwo na niemieckich kronikach i w tym naszym oryginalnym godle też to jest. Co ciekawe, godło ma złotą opaskę, co oznacza, że najprawdopodobniej pochodzi z Komisariatu Generalnego RP, bo tylko jedno miejsce miało złote opaski. Wojsko i celnicy mieli inne te bordiury. Staramy się generalnie pokazywać historię Gdańska w sposób, trudno powiedzieć, obiektywny, ale bez naleciałości, że Gdańsk był polski, że był niemiecki. Ja sam jako Polak gdańszczanin nigdy nie powiem, że Gdańsk był polski. Był polski, owszem, ale jak wszystkie inne narodowości budowały wielkość tego miasta i o tym trzeba powiedzieć. Wielkość miasta generalnie zależała jakby od kontaktów z Rzeczpospolitą, ale nie można umniejszać ani Anglików, ani Rosjan, ani Żydów, czy tym bardziej Niemców.
A wcześniej Holendrów czy Niderlandy. A,
tak, oczywiście. No przecież najświetniejsze przykłady architektury gdańskiej to generalnie robota Niderlandczyków.
Czyli możemy być dumni, że jesteśmy kosmopolitami jako gdańszczanie.
Chyba tak. To rzadka okazja, żeby powiedzieć, że kosmopolityzm jest budujący. W Gdańsku to na pewno występuje.